Partnerem odcinka jest sklep militaria.pl. Link w opisie pod filmem. Był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci XX wieku, postacią tak intrygującą, jak też niemal całkowicie zapomnianą. To Chaim Wiktor Arlozorow, żydowski polityk i ekonomista, jeden z liderów międzywojennego ruchu syjonistycznego i zarazem bliski przyjaciel Magdy Goebbels. To wreszcie człowiek, który w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami chciał stworzyć podwaliny do budowy państwa Izrael w Palestynie. Zapraszam na materiał. Chaim Wiktor Arlozorow urodził się w niewielkiej miejscowości Romny, na terenach dzisiejszej Ukrainy, w rodzinie ortodoksyjnych Żydów. Na świat przyszedł w 1899 roku. Zaledwie parę lat po urodzeniu rodzina w obawie przed pogromami przeniosła się, podobnie jak wielu innych Żydów, do Niemiec. Z tego też powodu Chaim czuł się bardziej Niemcem niż Rosjaninem. To właśnie tam, jeszcze w czasach szkolnych, zetknął się z ruchem syjonistycznym, ideologią, której poświęcił resztę życia. Arlozorowa fascynowała koncepcja zaludnienia Palestyny ludnością żydowską z Europy. Rodzina i przyjaciele Chaima często w tamtych czasach zwracali się do niego, używając drugiego imienia – Wiktor. Jego siostra, Lisa Arlozorow, wspominała: jeszcze w grudniu 1914 roku, gdy ojca już nie było, matka udała się do przedstawicielstwa Palestyny w Berlinie, by tam znaleźć dobrego nauczyciela języka hebrajskiego dla Wiktora. W tym samym miesiącu Israel Reichert zaczął udzielać dla Wiktora lekcji. Reichert był pierwszym Palestyńczykiem, który zjawił się w naszym domu, pierwszym, który opowiadał o życiu w Palestynie i pierwszym, z którym Wiktor mógł rozmawiać na takie tematy. Zainteresowanie Wiktora Palestyną było coraz większe. Brat gorączkowo uczył się języka hebrajskiego, żydowskiej historii, historii syjonizmu i opanowany był tylko jedną myślą – ideą syjonizmu. Arlozorow przez lata związany był z lewym skrzydłem ruchu syjonistycznego. W swoich założeniach głosił połączenie idei socjalistycznych z żydowskim nacjonalizmem. Wierzył, że koncepcja utworzenia w Palestynie niepodległego państwa Izrael mogłaby powstać przy współpracy z ludnością arabską. Daleko było mu do religijności. Raczej kładł nacisk na narodowość. Arlozorow uważał Żydów za wyjątkową nację o oryginalnej tradycji, silnej tożsamości i kulturze. Tym bardziej więc zasługujących na swoje socjalistyczne państwo w Palestynie. Wraz z końcem wojny Chaim rozpoczął studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Berlinie. Otaczało go zawsze wielu syjonistycznych aktywistów, którym przewodził. Ale w Berlinie Chaim Arlozorow poznał kogoś jeszcze. Niejako Magdę Friedlander. To przyszła pani Goebbels, od 1933 roku nieformalna pierwsza dama III Rzeszy. On i Magda byli w podobnym wieku. Magda najpierw zaprzyjaźniła się z siostrą Chaima, Lisą, która w 1935 roku opisywała wydarzenia, które przedstawiamy w tym filmie. Chaim również zaprzyjaźnił się z Magdą. Prawdopodobnie łączyło ich bardziej zażyłe uczucie. Magda była zafascynowana na tyle jego charyzmą, że poprosiła o możliwość udziału w spotkaniach syjonistów, które organizował Arlozorow. Na ubraniu nosiła też wpinkę z gwiazdą Dawida, którą jej podarował. To dosyć wymowne, że przyszła zatwardziała nazistka w młodości była sympatykiem syjonizmu. Autorka biografii przyszłej żony Józefa Goebbelsa, Ania Klabunde, pisała: Magda regularnie brała udział w spotkaniach syjonistów, zafascynowała ją pasja Wiktora dla sprawy syjonizmu. Instynktownie czuła, że ma on wystarczającą siłę woli, by zrealizować swoje wyobrażenie o nowym życiu w żydowskiej Palestynie. I tak jak wszyscy przyjaciele, była przekonana, że w przyszłym państwie żydowskim Wiktor ze swoją naturalną charyzmą odegra wiodącą rolę. Sam Wiktor okazywał Magdzie sporo zainteresowania. Wkrótce Magda przestała być tylko przyjaciółką jego młodszej siostry, a stała się dziewczyną, która go pociągała i z którą mógł rozmawiać o swoich zamiarach. Po wojnie życie Żydów w Niemczech stawało się trudne. Choć wielu z nich walczyło za Niemcy w okopach Wielkiej Wojny, to właśnie z Żydów robiono kozły ofiarne za klęskę z 18 roku. Mniej więcej wtedy relacje Wiktora z Magdą zaczęły się rozluźniać, aż wreszcie w 1921 roku wyszła ona za mąż za dwa razy starszego, bogatego przemysłowca, Günthera Quanta. Kilka lat później rozwiedzie się z nim, a nowym mężem zostanie jeden z liderów NSDAP, Józef Goebbels. W chwili, gdy Magda brała ślub z Günterem, Chaim Arlozorow szybko znalazł ukojenie w ramionach innej kobiety, Gerdy, która wkrótce urodzi mu pierwsze dziecko. to prawdopodobnie ona była przyczyną zakończenia relacji z Magdą, która zaczęła już nowe życie w innym miejscu. W Berlinie Arlozorow był już znaną personą wśród Żydów. Brał też udział w licznych kongresach oraz zjazdach syjonistów. W tym celu wizytował m.in. Londyn. Po raz pierwszy zobaczył też Palestynę. Miało to miejsce w styczniu 1920 roku. Gdy przybył do Tel Awiwu, nadchodziła międzynarodowa konferencja, na której Palestynie oficjalnie przydzielono mandat brytyjski. Brytyjczycy już kilka lat wcześniej deklarowali, że na tych terenach będą popierać utworzenie, cytuję, siedziby narodowej dla narodu żydowskiego. Chaim pozostał w Palestynie około rok, pobyt musiał jednak boleśnie odczuć, gdy w maju 21 roku był świadkiem brutalnych zamieszek pomiędzy Arabami a Żydami w Jaffie. Populacja żydowska w Palestynie stanowiła wówczas 10% ludności. Efektem zamieszek z 21 roku były dziesiątki ofiar śmiertelnych po obu stronach. Wysoki komisarz Palestyny Herbert Louis Samuel powołał po wszystkim komisję śledczą, której raport tylko rozgniewał tak Żydów jak i Arabów. Kilka miesięcy później doszło do kolejnych zamieszek, tym razem w Jerozolimie, a Brytyjczykom sytuacja coraz częściej wymykała się spod kontroli. Arlozorow, który znalazł się w samym centrum wydarzeń, wciąż wierzył, że możliwa jest współpraca z Arabami pod warunkiem, że żydowskie organizacje syjonistyczne pogodzą się z tym, że na tych ziemiach istnieje też silny nurt narodowy Arabów i że tylko wypracowanie wspólnego kompromisu pozwoli na budowę niepodległego Izraela w tym miejscu. Taka postawa nie spotykała się jednak z sympatią organizacji żydowskich. Po zakończeniu studiów Arlozorow zdecydował się na kolejny wyjazd do Palestyny, tym razem na stałe, wraz z rodziną. Był 1924 rok. Co ciekawe, na dworcu Chaima żegnała dawna znajoma, której nie widział od paru lat, Magda. Emigrację do Palestyny Żydzi nazywają Alija, powrót do ojczyzny swoich ojców. W środowisku syjonistów w Europie oraz organizacji żydowskich w Palestynie Chaim był coraz bardziej aktywny i popularny. W 1926 roku został nawet wyznaczony do reprezentowania społeczności żydowskiej w Palestynie na obradach Ligi Narodów. Wydarzenia, jakie miały miejsce w Palestynie i które działy się na jego oczach, nie zniechęcały go do dalszych działań. Przez lata pobytu na tych terenach obserwował wiele starć pomiędzy Arabami i Żydami. Często miał pretensje do radykalnych syjonistów, że niepotrzebnie te konflikty prowokują. Szczególnie ścierał się z ludźmi związanymi z Zeewem Żabotyńskim, liderem tzw. syjonizmu rewizjonistycznego, którego celem było utworzenie państwa Izrael na całym terenie mandatu Palestyny. W takim państwie Arabowie stanowiliby co najwyżej obywateli drugiej kategorii, gdy tymczasem Arlozorow sądził inaczej. Dla wielu Żydów i syjonistów z tamtego okresu to właśnie Arlozorow był czynnikiem integrującym wiele środowisk. To jemu przypisuje się duży wkład w fuzję partii syjonistycznych. Wspólnie utworzyły nową organizację – Mapai, która w przyszłości będzie jedną z najważniejszych partii politycznych w niepodległym już państwie Izrael. Wkrótce Chaim rozstał się z Gerdą i zamieszkał samotnie w małym domku w okolicy dzikiej plaży w Tel Awiwie. Sytuacja z przełomu lat 20. i 30. w Palestynie była trudna, region borykał się z biedą i bezrobociem. Liczni Żydzi, którzy chcieli tam zamieszkać, wciąż musieli czekać na pozwolenia. Europejskim Żydom, którzy w XX wieku przenosili się do Palestyny, nie było łatwo. Poza częstą wrogością ze strony Arabów, doskwierał im też upał. Ich jaśniejsza skóra, przyzwyczajona do innego klimatu, z trudem znosiła silne promienie słońca, zwłaszcza podczas ciężkich prac na budowie czy na uprawie tytoniu. Chaim jako reprezentant żydowskiej społeczności często podróżował. Wizytował tak Niemcy, jak i Stany Zjednoczone. Pojawił się też w Niemczech. Podczas jednego z balów charytatywnych w Berlinie, na którym zbierał środki od przemysłowców dla ruchu syjonistycznego, znów spotkał Magdę, której małżeństwo z Günterem powoli zaczynało się sypać. Później spotkali się jeszcze raz. Długo rozmawiali, dzielili się swoimi przeżyciami z ostatnich lat. Ich znajomość wciąż wydawała się być zażyła. W 1930 roku Chaim Arlozorow zintensyfikował swoje kontakty z Brytyjczykami. Współpracował nie tylko z wysokim komisarzem Palestyny, ale też z wieloma innymi wpływowymi administratorami kolonialnymi w tym regionie. Arlozorow wierzył, że z brytyjską pomocą należy wspierać rozwój żydowskiego osadnictwa w Palestynie, które będzie zarzewiem do utworzenia państwa w przyszłości. Stąd też uważał, że należy jak najszerzej rozwijać żydowskie wpływy wśród władz brytyjskich. Był jednym z nielicznych, który był szanowany tak przez Anglików, jak i Arabów. Jedni drudzy doceniali jego pokojowe starania, a Arabowie zapraszali go nawet na muzułmańskie święto Nabi Musa. Rozczarowanie jednak przyszło szybciej niż myślał. W 1930 roku w wyniku kolejnych zamieszek brytyjski rząd wydał tak zwaną Białą Księgę Pasfielda. Na jej mocy ustanowiono ograniczenia napływu żydowskiej ludności do Palestyny. Arlozorow spierał się wtedy z ludźmi z partii Mapai, którzy rozpoczęli z tego powodu wygłaszać wrogie pod adresem Brytyjczyków hasła. Sądził on, że izolacja syjonistów jest ostatnią rzeczą, której ten ruch potrzebuje. Znalazł w tym poglądzie politycznego sprzymierzeńca, Chaima Weizmana, umiarkowanego działacza partii Mapai, który lata później zostanie pierwszym prezydentem niepodległego Izraela. W 1931 roku Magda wyszła za mąż za Józefa Goebbelsa. Z poprzednim mężem, Günterem Quantem, rozstała się w zgodzie. Wiele osób pamiętało jednak jej zamiłowanie do Arlozorowa oraz idei syjonistycznej sprzed lat. Wśród nich była dociekliwa dziennikarka Bella Fromm. 16 grudnia 1932 roku spotkała ona Magdę na jednym z przyjęć, a w osobistym dzienniku zanotowała: poznałam Magdę Goebbels, żonę doktora Józefa Goebbelsa. Pamiętam ją jeszcze jako panią Günterową Quant. Śliczną główkę Magdy otumaniały przyprawiające o zawrót głowy sprzeczne doktryny. Ideologia narodowego socjalizmu z trudem dawała się pogodzić z pozostałościami doktryny syjonistycznej, do której przekonywał ją jej dawny przyjaciel, Arlozorow. Gdyby nie zjawił się bogaty Günter Quandt, zauważył stojący obok mnie Conny von Frankenberg, kto wie, gdzie Magda byłaby teraz. Być może stałaby na warcie w palestyńskim kibucu z karabinem na ramieniu i ze starotestamentowym hasłem na ustach. Gdy Magda na dobre związała się z nazistami, a w styczniu NSDAP przejmowała władzę w Niemczech, Arlozorow zorganizował historyczne spotkanie w hotelu King David w Jerozolimie. Pojawili się na nim najważniejsi politycy syjonistyczni oraz arabscy. To pierwsze takie wydarzenie w najnowszej historii. Niestety podczas obrad ścierali się nie tylko Żydzi z Arabami, ale także te dwie grupy wewnątrz między sobą. W zasadzie wśród jednych i drugich były frakcje, które wręcz oburzały się na żydowsko-arabską współpracę. Konferencja musiała być dla Chaima rozczarowująca, on sam również był obiektem ataków ze strony radykałów po obu stronach. Arlozorow wciąż wierzył, że można jednak Palestynę stopniowo i powoli kolonizować społecznością żydowską i że wciąż istnieje szansa na budowę państwa Izrael we współpracy z Arabami. Był jednak rozgoryczony konferencją z King David oraz niechęcią ze strony władz brytyjskich. Zwłaszcza ci ostatni dobitnie go zirytowali wprowadzaniem ograniczeń napływu Żydów do Palestyny. Dlatego przestał wykluczać potencjalne powstanie zbrojne przeciwko Anglikom w przyszłości. I niewykluczone, że to właśnie z tego powodu Chaim Arlozorow wpadł na szokujący pomysł, który przysporzył mu nie tylko wielu krytyków, ale również śmiertelnych wrogów. W styczniu 1933 roku Adolf Hitler zostaje kanclerzem Niemiec. Z miesiąca na miesiąc władza NSDAP się umacnia, a w życie wchodzi coraz więcej antysemickich przepisów. Żydzi są usuwani z urzędów oraz administracji. Arlozorow pamiętał Niemcy z młodości, z czasów, gdy Berlin był jego domem. Chaim z troską obserwował prześladowanych tam Żydów. Pod koniec kwietnia 1933 roku zaczął wywierać naciski na Anglików, aby anulowali ograniczenia napływu Żydów do Palestyny. Przekonywał, że wielu z nich chętnie opuściłoby Niemcy. Londyn postawił jednak wstępny warunek. Jeżeli Arlozorow dogada się z władzami Rzeszy, wówczas powróci temat emigracji. Sęk w tym, że Niemcy, o ironio, niespecjalnie mieli interes, aby się niemieckich Żydów pozbyć. Działo się tak z dwóch powodów. Emigrujący Żydzi robili Niemcom czarny PR za granicą, organizowali skuteczny bojkot niemieckich towarów. Co więcej, w Rzeszy zauważono, że natychmiastowe pozbycie się Żydów oraz ich aktywów spowoduje duży uszczerbek na i tak chwiejącej się niemieckiej gospodarce. Z tych powodów władze nie zawsze zezwalały Żydom na emigrację. Niepomny tych obaw, Chaim Arlozorow zdecydował jednak, że zaryzykuje tę najbardziej kontrowersyjną misję w swoim życiu i zaproponuje nazistowskim władzom układ. Do Berlina wyruszył 9 maja 1933 roku. Po wielogodzinnej podróży dotarł do stolicy Rzeszy, ale miasto wyglądało już inaczej. Nie mógł uwierzyć, że to ten sam kraj, ci sami ludzie, te same ulice. Wszędzie wyeksponowane były hitlerowskie symbole oraz flagi ze swastyką, dookoła pełno policji oraz nazistowskich bojówkarzy, czujących się zupełnie bezkarnie. Na dworcu Chaima odebrał stary przyjaciel, Robert Welch, wydawca jednego z żydowskich tygodników w Niemczech. Dziennikarz nie do końca rozumiał sens przyjazdu swojego kompana. Od razu zaczął go przestrzegać, mówiąc: trzeba być ostrożnym, oni wszędzie mają szpicli i już dużo ludzi zniknęło bez śladu. Myślę, że ty też nie jesteś zupełnie bezpieczny. Od kiedy ludzie zostali wezwani do bojkotu żydowskich sklepów, jesteśmy wyjęci spod prawa. Krótko po przyjeździe obaj byli świadkami brutalnego pobicia żydowskiego właściciela jednej z restauracji. Próbującego reagować Arlozorowa powstrzymał jednak Robert, tłumacząc mu, jakie mogły być konsekwencje. Długo rozmawiali o tym, jak bardzo zmieniły się Niemcy, jak silny jest antysemityzm, że kraj opanowała cenzura i prześladowania Żydów i że nawet poczciwi ludzie obojętnieją ze strachu. Arlozorowa czekało jeszcze jedno rozgoryczenie, żeby nie powiedzieć prawdziwy szok, gdy podszedł do witryny jednej z księgarni, zobaczył zdjęcie swojej dawnej przyjaciółki, Magdy. Na tym zdjęciu szła ona pod rękę z jednym z największych antysemitów w historii, z nowym mężem, Józefem Goebbelsem. Robert Welch długo jeszcze pamiętał, jak jego przyjaciel słaniał się na nogach, gdy zobaczył te fotografie. Chaim był w tak dużym szoku, że prawdopodobnie doświadczył stanu przedzawałowego. Nie obeszło się bez interwencji lekarza. Gdy Wiktor doszedł do siebie, wpadł na jeszcze bardziej szalony pomysł. Uznał, że poprosi Magdę o spotkanie. Zakładał, że pomoże mu nawiązać kontakt z samym Goebbelsem, któremu przedstawi swój projekt wyjazdu Żydów z Niemiec do Palestyny. Arlozorow wierzył, że jego dawna przyjaciółka z pewnością nie jest obojętna na krzywdę Żydów. Nie wiemy do końca jak, ale udało mu się nawiązać z nią kontakt, choć nie spotkali się. Obiecała spotkać się z nim za około 3 tygodnie, gdy wróci już z konferencji syjonistycznej w Warszawie. Chaim nie mógł się jednak powstrzymać i gdy pisał list do swojej siostry, Lisy, dołączył do niego fotografię Magdy z Goebbelsem, dodając złośliwy dopisek – oblubieniec Magdy. Najważniejszym punktem było jednak spotkanie z niemieckim ekonomistą, zaufanym człowiekiem Hitlera, który wkrótce miał objąć tekę ministra gospodarki Rzeszy, z Hjalmarem Schachtem. Propozycja Arlozorowa wydawała się nazistom ciekawa. Oto jej podstawowe założenia. Niemcy mieliby wydać zezwolenia na wyjazd kilkudziesięciu tysięcy Żydów, angielski bank miał nawet pomóc w transferze ich aktywów. Niemcy jednak wymusili, aby Żydzi, którzy mają wyjechać do Palestyny, zakupili w Rzeszy sporą ilość między innymi urządzeń przemysłowych, które później zostaną wykorzystane przy odbudowie Palestyny zamieszkałej przez owych Żydów. W ten sposób Niemcy rekompensowali sobie odpływ żydowskiego kapitału, a tym samym zastosowali cyniczną zagrywkę, wymuszając zanegowanie żydowskiego bojkotu niemieckich towarów. No bo skoro Żydzi w Palestynie nabyli niemiecki produkt, to międzynarodowy bojkot w takiej sytuacji jest absurdalny. Propozycja wydawała się Niemcom obiecująca, ale w maju 1933 roku, podczas rozmowy Arlozorow-Schacht, nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji. Sprawa wyjazdu Żydów z Niemiec na kontrowersyjnych warunkach pozostawała więc otwarta. Do Berlina Chaim miał wrócić za 3 tygodnie. Wierzył, że wtedy z pomocą Magdy Goebbels uda mu się wcielić swój plan w życie. Dla Arlozorowa negocjacje z Niemcami były wprawdzie paktowaniem z wrogiem, ale uznawał to za podejście realistyczne i mające na celu ocalenie Żydów przed prześladowaniami, a poza tym to przede wszystkim Żydzi ci mieli być kolejną grupą ludzi stanowiącą fundament przyszłego Izraela w Palestynie. Problem w tym, że zdecydowana większość syjonistycznych aktywistów była wobec tego pomysłu nastawiona zdecydowanie krytycznie, żeby nie powiedzieć wrogo. Po wyjeździe z Berlina Chaim udał się do Polski, do Warszawy, na konferencję syjonistyczną. Panowała tam jednak nerwowa atmosfera. Nie dano mu spokojnie przemawiać. Arlozorow za swoją akcję w Berlinie spotkał się z ostrymi atakami wielu grup syjonistycznych. Najbardziej wrogo nastawiony był oczywiście ZF Żabotyński, który współpracę z nazistami uważał za niebezpieczny precedens, ale nie tylko on był przeciwko niemu. Chaimowi zarzucano wspieranie hitleryzmu, a całe przedsięwzięcie określano mianem godzącego w moralność. Arlozorow spotkał oponentów nawet we własnym obozie, nawet bliscy współpracownicy byli wręcz przerażeni jego pomysłem oraz zarzucali mu naiwność. Mimo to nie zrezygnował on z dalszych pertraktacji z Niemcami. W Berlinie pojawił się 29 maja. Celem było spotkanie z Magdą Goebbels i pozyskanie jej dla sprawy. Ale na miejscu Arlozorowa znów spotkał zawód i to chyba największy ze wszystkich dotychczasowych. Magda odmówiła spotkania z nim, gdy jak dodała, obawia się o swoje i jego bezpieczeństwo. W przekazanej wiadomości zaleciła natychmiastowy wyjazd Chaima z Niemiec. Jej samej nie było już w Berlinie. Udała się z Goebbelsem w podróż do Rzymu. Chaim był zdruzgotany, być może nawet stracił wiarę w powodzenie całej akcji. Podróżował jeszcze krótko po Europie i w końcu wrócił do domu, do Palestyny. I to właśnie tam rozegrał się największy dramat. 16 czerwca 1933 roku, zaledwie 2 dni po powrocie do Palestyny, Chaim Arlozorow po kolacji z żoną Simą udał się na wieczorny spacer po plaży. Gdy w ciepłą czerwcową noc we dwójkę przemierzali wolnym krokiem plażę w Tel Awiwie, nagle podeszło do nich dwóch przechodniów. Czystą hebrajszczyzną odezwał się jeden z nich. Pan doktor Arlozorow? Tak, odpowiedział Chaim. Która godzina? Zapytał nieznajomy mężczyzna. W chwili, gdy Arlozorow sięgał po zegarek, drugi z mężczyzn wyciągnął pistolet i oddał strzał. Chaim osunął się na ziemię, napastnicy uciekli, a Sima zaczęła krzyczeć w języku niemieckim. Zabili Chaima, Żydzi zabili Żyda. Półprzytomny Chaim zdążył tylko powiedzieć słowa. Nie Sima, nie mów tak. Postrzelony Arlozorow trafił do szpitala, ale lekarze nie mogli nic zrobić. W szpitalu umierającego zdążyli zobaczyć jeszcze rodzina oraz burmistrz Tel Awiwu. Krótko po śmierci Chaima w Tel Awiwie zaczęła się żałoba, jakiej wcześniej nie było. Ludzie gromadzili się na placu przed szpitalem, wieści szybko się roznosiły. To był wielki szok dla społeczności żydowskiej, ale też dla Arabów i Brytyjczyków. Pogrzeb Arlozorowa zgromadził 100 tysięcy ludzi, a o wszystkim pisały gazety na całym świecie, także w Polsce. Zewsząd do Tel Awiwu spływały telegramy z kondolencjami, ale wraz z żałobą posypały się wzajemne oskarżenia. Kto zabił Chaima Arlozorowa i dlaczego właśnie teraz? Czy miało to związek z jego akcją w Niemczech? Wielu nie miało w tej sprawie wątpliwości, przypominając sobie scysję sprzed wielu tygodni. Dla wielu Żydów po rozmowach z nazistami Arlozorow stał się nie tylko zdrajcą, ale też niemal wrogiem numer jeden. Najpoważniejsze podejrzenia padły oczywiście na radykałów i rewizjonistów Żabotyńskiego, ale nie brakowało, zwłaszcza w latach późniejszych, oskarżeń pod adresem samego Goebbelsa, który miał w celu zabójstwa wysłać do Palestyny dwóch agentów. Nikomu jednak nic nie udowodniono. Policja choć zatrzymała trzech podejrzanych, to w ostateczności wszystkich uniewinniono. Później zatrzymano dwóch Arabów, którzy najpierw przyznali się do zabójstwa, by następnie cofnąć zeznania. Byli oni co najwyżej pionkami. Nie ustalono, kim byli zleceniodawcy. Sprawa tajemniczej śmierci na plaży w Tel Awiwie z dnia 16 czerwca 1933 roku do dziś pozostaje niewyjaśniona. O ile Arlozorow został zabity, to jego koncepcja umowy z Niemcami ostatecznie doczekała się nieoczekiwanej finalizacji. W sierpniu 1933 roku zawarto tak zwane porozumienie Hawara, układ pomiędzy niemieckimi Żydami a rządem niemieckim. Umowa sformułowana została w podobny sposób, jaki chciał Arlozorow. Żydzi mogli wyemigrować i zachować część majątku, ale za resztę mieli zakupić urządzenia w Niemczech, które zostaną przetransportowane do Palestyny. Pośredniczyć we wszystkim miała firma Hawar, od nazwy której powstało określenie tego porozumienia. W wyniku tej ugody nawet 60 tysięcy Żydów miało opuścić Rzeszę w latach 1933-1939. Jak się potem okazało, dzięki tej intrygującej transakcji uniknęli oni zagłady. To kontrowersyjne wydarzenie przez dziesiątki lat było, a może nawet nadal częściowo jest, tematem tabu. Historię tę po raz pierwszy mocno nagłośnił amerykański historyk, badacz Bliskiego Wschodu, Edwin Black. Jego książka pod tytułem Umowa transferowa zrodziła szereg dyskusji i kontrowersji. Zabrakło ludzi, którzy ją krytykowali. Na przykład profesor Richard Levy, specjalizujący się w tematyce antysemityzmu, zarzucał jej podżeganie do spisków i szukanie sensacji. Ale Edwin Black nie był ani związany, ani kojarzony z żadnymi podejrzanymi ugrupowaniami, wariatami czy spiskowcami. Do dziś jest w Stanach jednym z ekspertów od spraw Bliskiego Wschodu. Dlatego jego pracę wielu potraktowało poważnie, a i on sam często udzielał się w mass mediach.
Help me set the stage, if you would. If I understand, it's 1933. Your book centers on 1933. Hitler has just come to power. The German economy is in a terrible mess. It is really threatened by the prospect of a worldwide Jewish boycott. But a deal is struck, which you call in your book the transfer agreement. Give us a capsule of what that was, and then we'll work our way backwards.
In exchange for the transfer of Jewish people and money from Germany to Palestine, the Zionists agreed to sabotage the boycott, which threatened to topple the Hitler regime in the first year.
So that it is a deal with the devil, in effect, and it divided badly the Jewish world.
A deal with the devil to save Jewish lives.
And to create a Jewish state, you're arguing.
To save more Jewish lives.
You're saying that's the first priority.
That's right.
Wprawdzie od tych wszystkich wydarzeń minęło już prawie 100 lat. I choć Chaim Arlozorow został niemal całkowicie zapomniany, to ma swoje ulice oraz miejsca pamięci w Izraelu. W okolicy plaży w Tel Awiwie, w miejscu, gdzie został zastrzelony, również znajduje się pamiątkowa tablica. Jego zasługi dla działań syjonistów sprzed 1933 roku dla wielu mieszkańców obecnego Izraela są nieocenione. Zdaję sobie sprawę, że materiał ten może wzbudzać niezdrowe emocje. To dosyć drażliwy temat, do którego należy podchodzić z rozsądkiem i ostrożnością. Łatwo bowiem wysunąć pochopne wnioski. Należy pamiętać, że zdecydowana większość, może nawet ponad 90% Żydów i syjonistów, do akcji Arlozorowa podchodziła negatywnie, a nawet wrogo. Układ z Niemcami nie był regułą, a całkowitym wyjątkiem. Wielu badaczom, którzy dociekali sprawy zabójstwa Chaima, nasuwały się wnioski, że musiał zabić go ktoś ze środowisk syjonistycznych, ktoś, kto nie mógł pogodzić się z tym, że Żydu mógł negocjować układ z hitlerowskim rządem. Obecnie żydowskie serwisy informacyjno-historyczne dopiero od niedawna opisują akcję Arlozorowa oraz porozumienie Havara. Namiary na kilka z nich znajdziecie w bibliografii w opisie pod filmem. Wydaje się więc, że cała sprawa przestaje być nawet w Izraelu tematem tabu. Chaim Arlozorow to jedna z najciekawszych postaci w XX wieku. Człowiek, dla którego zbudowanie niepodległego Izraela stanowiło życiowy cel i w drodze do tego celu był w stanie znosić nie tylko oskarżenia o zdradę, ale też zapłacić najwyższą cenę. W tym materiale to już wszystko. Podziękowania dla wszystkich patronów oraz subskrybentów, a także dla sklepu militaria.pl, który był partnerem dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.